To jest mój obowiązek pamięci o moich poprzednikach w zawodzie. Udało mi się wejść w posiadanie tych pamiątek po aptekarza, a to takim koronnym jest to, co za chwilę pokażemy, wyposażenie apteki sprzed lat 100, a podręczników, jakie były używane sprzed lat 120 nawet.
Gdzie wchodzimy?
To jest właśnie wejście do apteki zlokalizowanej na wsi, na terenie wiejskim. Takie obiekty to nie były bardzo okazałe, no ale nawiązywały tak, jak funkcjonowało, jak wyglądało budownictwo na wsi, a więc tak zwany ganek, czyli przedsionek, prawda? Wejście do izby ekspedycyjnej, czyli dyspensacyjnej. Ta izba będzie pod patronatem Władysława Domskiego, założyciela apteki w Chodlu, więc tu jest jego dyplom. Prawda, z Uniwersytetu Stefana Batorego.
I ta apteka, gdzie wchodzimy teraz, to jest apteka robiona na przykładzie apteki w Chodlu.
Prawie, że dokładnie. I ja stwierdzam, że jestem aptekarzem trzech epok. Apteki przedwojennej, lata między pierwszą a drugą wojną, apteki socjalistycznej i apteki nowoczesnej. Powiem, że chyba jestem unikatem, co by pamiętał apteki, ich wystrój, wygląd w czasie 100 lat, a więc okres międzywojenny. Ja te apteki widziałem, bywałem w tych aptekach i z tymi aptekarzami pracowałem. Oczywiście to już było w latach 60., ale oni jeszcze byli wtedy czynni. I właśnie to będzie tak wyglądało, że tutaj głównym, centralnym miejscem to jest biblioteka. Zasobami z aptek wiejskich, przeważnie właśnie z Chodla, z Karczmisk i z Opola. Idziemy dalej. Wejście do izby recepturowej. Główne miejsce funkcjonowania aptekarza przy realizacji recept. Właśnie tu oceniał tą receptę przyjmujący. I składał sobie tutaj przy tym kamieniem, żeby wiatr nie przewiał. No i później przekazywał to do wykonania na zaplecze do receptury bądź do laboratorium.
Tutaj poza biblioteką, kontuarem, gdzie przyjmował się recepty, jest od góry do dołu różne buteleczki, wielkie regały.
To się liczy się na setki te naczynia, które służyły do produkcji leków, do wykonywania receptury głównie. No i po prostu jak ja przybyłem do Chodla celem tam ratowania apteki chodelskiej, to one były w szopie zsypane jako sterta szkła na wywóz. Ale jakimś dziwnym trafem ktoś nie podjął tej decyzji i to ja przejąłem to. Też naczynia jako opakowania do leków, substancji musiały być bardzo szczelne, czyli mają tak zwane korki ze szlifem, no i z tak zwanego szkła oranżowego, czyli nie przepuszczającego światła. W każdej aptece funkcjonowało laboratorium, ale to były laboratorium kontrolne, gdzie dokonywano oceny jakości leków. Również po wykonaniu z różnych składników leków też należało to zbadać, obowiązek, czy to odpowiada temu, co było deklarowane. A więc ilość, jakość, smak, barwa to była istotna rzecz w aptece. I to było w aptece każdej, najmniejszej. A oprócz tego było laboratorium produkcyjne. I tym laboratorium produkcyjnym był aparat do otrzymywania wody destylowanej. W ogóle szkolenie aptekarza albo kandydata na aptekarza odbywało się w kuchni pierwsze. Szkolenie było tego typu, że uczono go rzeczy podstawowych, czyli przygotowywania wody. Tu jest właśnie polowy zestaw do otrzymywania wody destylowanej najwyższej jakości. Przedwojenni aptekarze posługiwali się 5-6 językami. Ja no tak co najmniej w 3-4 daję sobie radę. Niemiecki, to znaczy do korzystania z literatury, nie do konwersacji. No łacinę, rosyjski, angielski i prawie że każdy inny, bo pracując na uczelni mieliśmy obowiązek śledzenia literatury zagranicznej i były, przychodziły czasopisma ze Szwajcarii, ale na przykład rumuńskie. No i trzeba było zgłębiać. No jakoś się tam dawało radę. U aptekarzy sprawy finansowe były na drugim albo jeszcze dalszym planie. Przede wszystkim według zasady starożytnej salus aegroti suprema lex esto, czyli dobro chorego prawem najwyższym. I czasami prawo, powiedzmy, interpretowało tak, a aptekarz postąpił inaczej, no to mógł się narazić na konsekwencje.